polować na dzikie kaczki. Uzbrojony był tylko w pracę. Pozbierał kilka okrągłych kamyków na brzegu i zaczął wypuszczać je z całej siły. Mierzył przede wszystkim w ptaki, które nierozważnie zatrzymywały się na brzegu. Wyrzucone kamienie z pruskiem wpadały do głębokiej wody. Jedynie dwa z nich śmiertelnie raniły dwa ptaki, a potem też spadły na dno rzeki. Wracając do miasta, młodzieniec miał dwie kaczki w torbie i jeszcze jeden kamyk w ręce. W pobliżu targowiska zatrzymał go jubiler, wołając: trzymasz w ręku diament. Wart jest co najmniej 1000 rubli. Młody myśliwy zbladł, a potem zaczął rozpaczać. Ależ byłem głupi. Złożyłem wszystkie te diamenty, by zabić ptaki. Gdybym przyjrzał się im lepiej, teraz byłbym bogaty. A tymczasem prąd porwał je z sobą. Każdy z naszych dni jest niczym drogocenny diament. Ważne jest, by zdać sobie z tego sprawę i nie zmarnować go, idąc na polowanie. Drogi braci, droga siostro, to jest właśnie chyba najtrudniejsze. Aby docenić to, co masz, a z drugiej strony pięknie wykorzystać ten dar. A tym darem jest tak naprawdę twoja codzienność. To, że tak jak modliliśmy się w modlitwach porannych, to, że się obudziliśmy, to, że otworzyły nam się oczy, że dostaliśmy kolejną szansę od Pana Boga. Wielokrotnie my tak naprawdę z tej szansy nie korzystamy. Dzień, czas przelatuje nam między palcami i gdyby zapytać, no może niekoniecznie na pielgrzymce, bo tu wiadomo, co robiliśmy godzinę temu, jeszcze odpoczywaliśmy, 5 minut temu już wyszliśmy, co robiliśmy 3 godziny temu, szliśmy, być może z kimś rozmawialiśmy. Ale mówię tutaj o tym życiu, do którego tak naprawdę wielkimi krokami się zbliżasz, bo czas pielgrzymki dobiegnie końca i wrócisz do swojej codzienności. Zobacz, jakim trudnym jest złapanie tej chwili, tego momentu. Kiedyś z grupą młodzieżową w Nowym nad Wisłą, gdzie pracowałem przez 5 lat, założyliśmy zespół, oczywiście taki wokalno-instrumentalny, i zastanawialiśmy się nad nazwą. No bo, żeby było jakieś chwytliwie, żeby było miło, stosunkowo łatwe, rzucające się. No i oczywiście dużo takich różnych propozycji padało, nawet teraz już nie pamiętam. Ale za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się na próbie, denerwowało mnie jedno. Mianowicie to, że jeżeli ktoś w danym momencie nie śpiewał, pierwsze co robił, brał telefon, klik, klik, klik i nie ma człowieka. Ja mówię, no słuchaj, no ale może byś tutaj był teraz, tutaj i tak dalej. No ale ja teraz nie śpiewam. No, w sumie racja. Nie śpiewasz, a mógłbyś posłuchać, jak inni to robią. I możesz też się czegoś przy okazji nauczyć. I słuchajcie, i pewna refleksja przyszła wtedy i ten zespół od tamtego momentu nazywa się Tu i Teraz. I postanowiłem się właśnie z wami podzielić tym Tu i Teraz. I może przyjdzie taka refleksja u ciebie. Tu to tak naprawdę uzmysłowienie sobie, że my jesteśmy tutaj, nie ma nas w innym miejscu. I pomimo tego, że czasami młody człowiek, którego gdzieś tam już bolą nogi, tak sobie myśli, kurczę, co ja tutaj robię? Ja powinienem być zupełnie w innym miejscu. Przecież moje łóżeczko czeka wygodne, a nie jakaś kalimatka, mata dmuchana, z której zlatuje powietrze. Prawda, księże Łukaszu? Jeśli tego człowiek denerwuje, gdzieś tam jakiś szalet, no już tak ładnie mówiąc, jakiś prysznic, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co i nie wiadomo jak, męczysz się, pocisz i tak dalej. A przecież w domu ktoś czasami powie, a tam jak ja bym był, ojej, jakie wygody, jakie komfort, no niesamowite. I bardzo trudno jest docenić tu. A to jest bardzo, bardzo istotne, bo póki co, no mam taką, nie wiem czy nadzieję, ale jest tylko kilka osób, które miały dar bilokacji, między innymi osób pije. Jeżeli masz taki dar, to gratuluję, ale póki tego daru nie masz, to jesteś tylko w jednym miejscu. I cudownym jest to, kiedy po pierwsze uznasz to, że to jest to miejsce, w którym masz być, w którym tak naprawdę postawił Ciebie Pan Bóg. Sami sobie myślimy nad tym, jaki jest motyw pielgrzymowania. I tak jak nas tutaj jest ponad pewnie 100 osób, to pewnie tych motywów jest bardzo, bardzo wiele. Ja pamiętam swoje motywy, jak byłem jeszcze normalnym człowiekiem, czy nie, ani kolerykiem, ani księdzem. Słuchajcie, wcale nie ukrywam, ja po prostu szedłem po mojej przyjaciółki, mojej przyjaciółki. No i oczywiście sympatycznie, potem widziałem, że można poznawać ludzi, no to poznawałem ludzi, jakieś sympatie się zawierały, one się zaczynały na pielgrzymce, one się na pielgrzymce kończyły. Motyw Powiem wam szczerze, niesamowity, nie? Tak zakochać się, letnia miłość, albo właśnie razem z przyjaciółmi spędzić ten czas, coś tam opowiadali, człowiek chciał sam się przekonać. Ale pięknym jest, że się przekonał i się pojawił. I to, że ty tutaj jesteś, to jest kluczowe. I raz jeszcze powtórzę, bez względu na to, jaki jest motyw. Może poszedłeś tutaj, poszłaś, bo przyjaciele, tak jak ja kiedyś. Może poszłeś, bo ksiądz ci wiercił dziurę w brzuchu. No dobra, już pójdę na te 2-3 dni. No dobra, 4, dobra, 5 ewentualnie, 6, ale ani jeden dzień więcej. 13 będę w domu, jeszcze coś zaplanuję. Jeszcze raz to powtórzę. Motyw wyjścia nie jest aż tak istotny. Motyw dojścia jest kluczowy. I to, co przeżyjesz tutaj. I znowu, za jakiś czas, za kilka godzin, będziemy przed tronem Jasnogórskiej Pani. I powiem wam szczerze, że kiedyś bardzo mnie to irytowało, bo szedłem jeszcze kiedyś z mojej rodzinnej miejscowości, potem do Lęborka, wiem, że Lęborg zaczyna pielgrzymowaniem naszej diecezji 28. I szedłem te 18 dni, tam będąc, piosenka, trochę modlitwy, proszę, przechodzimy, następni, przechodzimy. Jak ja byłem zły, mówię sobie, chyba jakiś jaja, są jakieś kłopoty. Jak to? Przecież ja tutaj szedłem ponad 2 tygodnie, ludzie na ziemi. Wszystko mnie boli, żeby tutaj dojść, a wy mówicie, że ja mam już sobie stąd pójść, bo inne grupy. I powiem wam szczerze, że na początku się wkurzałem, denerwowałem, rok po roku się denerwowałem, aż w końcu ktoś mi uzmysłowił i otworzył oczy na to, że najistotniejszym niekoniecznie jest osiągnięcie celu, chociaż wiadomo, że on musi być. Ale w przypadku pielgrzymowania najważniejszym jest przeżycie czasu pielgrzymki, bycia razem we wspólnocie, razem modlić się na drodze, dawać piękne świadectwo. 2 tygodnie rekolekcji z dołożeniem oczywiście wszelkich trudów, tych nie, jakichś rzeczy, które normalnie w domu byśmy mieli, a tam nie mamy, pewnego rodzaju rzeczy, to właśnie droga w pielgrzymowaniu jest najpiękniejsza. Droga. Oczywiście, cel musi być. I ta droga nie może być donikąd, to nie może być wycieczka. Bo tak byśmy sobie zrobili pierwszą wycieczkę. Ale wejdziemy do tronu Jasnogórskiej Pani, więc jest to pielgrzymka. I to właśnie, drogi bracie, drogie siostro, bycie tutaj może zmienić twoją rzeczywistość. Ja nie wiem, jaka była twoja relacja z Jezusem Chrystusem przed. Ale jedno wiem, co będzie później. Chociaż nie mam tutaj 100% pewności. Zobacz, ty, zwłaszcza młody człowieku, kiedy pójdziesz na studia, kiedy pójdziesz do szkoły, ktoś powie, ale kościół jest nudny. Ale ludzie w tym kościele są nudni. Babcie, kleczące, gdzieś tam mówiące, klepiące różaniec, może nawet czasami nieprzyjemnie pachnące. Nie! Ty musisz wtedy powiedzieć stop. I mówię to z całą świadomością. I przepraszam, że użyłem zwrotu musisz. Ale chciałbym, żebyś właśnie wtedy poczuł, że musisz wyjść z kościoła. Bo ty doświadczyłeś, ty teraz jeszcze doświadczasz, w tym momencie, że Kościół jest żywy, jest prawdziwy, jest przepchnięty, że Kościół jest młody, że zgromadzenie na Eucharystii to nie jest jedna wielka nuda, tylko przeżycie czegoś wyjątkowego, przeżycie tu z Jezusem Chrystusem w różnych miejscach w całej Polsce. I to jest istotne. Zabieram ci argument, ten Kościół jest nudny. Zabieram ci nawet narzekanie, że ten Kościół to tylko starsze osoby modlące się gdzieś tam w kościele. Ten Kościół to jesteś ty. To jest twój brat, który idzie obok ciebie, twoja siostra, która idzie za tobą. To są ci, którzy się męczą, ażeby nam się bezpiecznie szło. Ci, którzy śpiewają i grają, żeby nam się w rytmie dobrze szło. To jest Kościół. To jest wspólnota. To jest twoje tutaj. I pewnie jeżeli nauczymy się być tutaj, to będzie coś bardzo bezcennego. Macie czasami takie wrażenie, że przychodzicie z czymś bardzo ważnym dla ciebie. Gadasz ze swoim przyjacielem, przyjaciółką, a ona cię pyta. I zaraz, kiedy skończysz swój wywód, ona mówi, słuchaj, no dobrze, dobrze, a to i to. Zero nawiązania do twojego problemu. Zero nawiązania do tego, z czym ty tak naprawdę przyszedłeś się wyżarć. Jakie to jest smutne doświadczenie. A zobacz, to czasami jest twoim udziałem. Jesteśmy tutaj, a nie wykorzystujemy tego, że jesteśmy tutaj. Gdzieś, oczywiście, czy tam świat wirtualny bardzo często w naszym życiu. patrzę na moich młodych, których staram się uczyć na lekcjach katechezy, to jest fenomen, bo oni przez całą lekcję kombinują, jak tutaj z telefonem pod łapką, żebym ja nie widział, tak? No i jadą. Potem pierwsze co, jak wychodzą na korytarz, siadają, no bo przecież nie siedzieli przez całe 45 minut, nie chodzili po sali, no ale znowu siadają. I pierwsze co robią, wyciągają telefon, albo już mają go w dłoni, no bo już przecież pisali, i wysyłają wiadomości dalej tam gdzieś do kogoś, kogo tutaj nie ma, siedząc obok swojego kolegi, koleżanki z klasy. A potem co się dzieje? Wracają do domu, no i co? No koleżanki z klasy nie ma, no i piszą, słuchaj, no nie było okazji pogadać w szkole, co tam u ciebie? Jak się masz? Słuchaj, a jak... No właśnie, głupie, co? Bardzo głupie. Przecież byłeś, przecież siedziałeś obok mnie. Mogliśmy pogadać. Czemu tak trudno jest wykorzystać tu? I tak trudno jest wykorzystać teraz, nie później. Gdzieś miałem takie rekolekcje na poczekajki tak zwanej w Lublinie na dziewczyn z Akademika Żeńskiego. Chyba około 800 dziewczyn wszystkie przyszły na te rekolekcje, ale się tak zastanawiałem, co ja mam im mówić. 700 kobiet, a jeden facet. Czy tam 800. Ale ktoś mi kiedyś powiedział tak, no mów tak jak do swoich licealistów, to są troszeczkę starsze osoby. Pewnie problemy te same. I zrobiłem dla nich rekolekcje adwentowe o wczoraj, o dziś i o jutro. I wniosek jest bardzo, bardzo prosty, że istnieje tylko dziś. Tak naprawdę. Wczoraj już było. Jutro dopiero będzie, ale jutro stanie się i tak. Tu i teraz, dziś. I to jest bardzo istotne. Jeżeli nauczymy się w swoim życiu doceniać to, że teraz jesteśmy tutaj, to, że tutaj obok nie są tacy, ani inni ludzie, może nawet sobie tego nie życzą, ale są. Może takie, a nie inne wyzwania, ale jest. To jest twoim udziałem. Co z tym zrobisz? Albo wykorzystasz ten czas i się ubogacisz. Albo tak naprawdę zmarnujesz ten czas. I na koniec dnia, kiedy będziesz robił rachunek sumienia, powiesz, kolejny dzień, Panie, zmarnowany. Nie wiem, czy jeszcze masz cierpliwość i czy dasz mi kolejny, ale może ten następny będzie lepszy. I czasami za czymś gonimy, biegniemy, a jakby zapytać za czym, co ci sprawia radość, co ci sprawia szczęście, to ciężko jest na to odpowiedzieć. A być może obok tego szczęścia ciągle przechodzisz, ciągle szukasz innego, bo to nie jest satysfakcjonujące, nie dostarcza ci aż tyle emocji, których byś się spodziewał, nie dostarcza ci tyle radości, jakiegoś fizycznego doznania, których byś się spodziewał. Tutaj tylko jakiegoś rodzaju ból, czasami narzekanie. Może drugi człowiek poprawi mi humor, kiedy on gdzieś tam idzie obok, a go bardziej boli, no, ewentualnie. Zobacz, nie wiem, czy się fascynowałeś kiedyś, ale lubisz się przyglądać? Oczywiście nie mówię tutaj o podglądaniu kogoś pod prysznicem, czy jak idzie się załatwić, bo to pewnie troszeczkę jakieś zboczenie jest. Ale czy lubisz się przyglądać ludziom? Czy lubisz się przyglądać światu? Przeglądałeś się podczas tej pielgrzymki tym wszystkim miejscom, które mijałeś? To piękno, które sprawia, że musisz wtedy gdzieś tam dojść do takiej refleksji, ale ja żyję w cudownym kraju. Tutaj jest i zielono, i lasy, i jeziora. Niektórzy wyruszyli z nadmorza, więc jeszcze dorzucą morze. Niektórzy zaraz po pielgrzymce ruszają w góry, więc jeszcze docenią ten aspekt. Wszystko dostaliśmy od Pana Boga, żeby tak naprawdę z tego korzystać. Ale to przyglądanie, to jest coś, czego warto się nauczyć. Przyglądawszy się człowiekowi, który idzie obok mnie. Ja czasami nawet nie muszę z nim zbyt wiele rozmawiać, żeby wiedzieć, jak mu pomóc. Przyglądając się tak naprawdę, mnie nie ominie i nie będę żył obok swojego życia. Kiedyś była taka historyjka, nie do końca ją pamiętam, ale że biegnie sobie, no jakiś tam rycerz na koniu, biegnie, coraz szybciej, no i w końcu ktoś go zatrzymuje. Słuchaj, a ty, dokąd ty tak naprawdę biegniesz? A on tak przez chwilę refleksji mówi, no właśnie, nie masz czasami takiego wrażenia, że biegniesz, szukasz, a tak naprawdę nie wiesz, czego szukasz, nie wiesz, dokąd biegniesz. Co jest cudowne w pielgrzymowaniu, że każdy dzień nas zbliża do tego celu. Chciałbym, żeby to było cudowne w twoim życiu, żeby każdy dzień zbliżał ciebie do tego, co jest tobie pisane, a tobie jest w imię pisane świętość. Jest napisane miejsce, obok Jezusa Chrystusa w chwale Królestwa. I to nie jest tylko slogan, i to nie jest tylko słowo. Co jest bardzo, bardzo ważne, żeby uzmysłowić sobie to teraz. Bo to tu i teraz właśnie na to możesz zasłużyć. Albo tu i teraz zmarnować szansę i od tego uprawnionego celu się tak naprawdę oddalić. Po to są te rekolekcje, żeby się nie oddalać, tylko do tego celu zbliżać. Kochani, pewnie warto sobie uzmysłowić, co nam kradnie czas. A kradnie nam czasami drugi człowiek, a to jest jeszcze pożyteczne. Ale kradną nam i media, kradnie nam ten taki malutki, który nosimy w kieszeni. A może nie malutki, w zależności od mody. Kiedyś były malutkie, z klawiszami, potem robili coraz większe, bez klawiszów. Potem zrobili coraz mniejsze, żeby to duże już nie było takie duże. No i mamy ich pełno. I to jest twój telefon. I smutnym jest to, że tak sobie powspominam troszeczkę. Chociaż nie jestem już taki wiekowy. Ale ci, którzy nieco wcześniej urodzeni, pamiętacie, do czego służył telefon? Brało się taki telefon, oczywiście już nie mówię o tych, że na korbeczkę, bo też taki mieliśmy w domu. No i się wykręcał numer i się komunikowało z człowiekiem, prawda? Wyjaśniało się coś, ale zbyt długo nie, bo te rozmowy bardzo drogie były. A pierwsze komórki, pierwsze gdzieś tam SMS-y też. A właśnie, jak już powstały SMS-y, nazwijmy to, to z tego, co ja się orientuję w języku angielskim, to jest short message, tak? Short, czyli krótkie. Chyba, że angielski się zmienił od tamtych czasów. A teraz, nie wiem, czy to jest takie krótkie. Jedziesz, laborat. Bo potem ci pokazuję informację. Przeskoczyłeś MMS-a. Dobrze, lecisz. No i MMS, dobrze. W razie czego możesz wysłać od razu maila z tego samego telefoniku i tak dalej. Czy ja mówię, że komunikowanie jest złe? Nie. Tylko szkoda, że zastąpiło możliwość spotkania. A kiedyś to właśnie było tak. Halo, jesteś? No, właśnie będę przyjazny. Halo, jesteś? Wybieram się do ciebie. Ewentualnie tylko po to. I to jest coś cudownego, że to jest tylko pomoc w komunikowaniu się wtedy, kiedy nie ma możliwości spotkania. I olbrzymim sukcesem w twoim życiu będzie to, jeżeli ty nie tylko, że to zrozumiesz, ale zaczniesz tak żyć, że to coś małego tam w twojej kieszeni nie rządzi tobą, ale że to ty rządzisz tym czymś. I to coś nie kradnie twojego czasu. Ty ewentualnie przez chwilę swój czas na to zmarnujesz. Żeby się skomunikować, bo tęsknisz, bo kochasz. To jest pożyteczne, to jest dobre. Ale wtedy, kiedy tak naprawdę to mózg, twój mózg, kiedy to ty tym rządzisz, a nie to coś rządzi tobą. Jaki masz odruch w powstaniu? Niektórzy mówią, sięgamy po wodę. No to jest dobry odruch, bo ponoć warto na czczo wypić pół litra wody, żeby mieć dobry metabolizm i tak dalej. Jeśli będę mówił, co po śniadaniu się dzieje z tobą, no ale sami przetestujcie. Sprawdziłem na sobie. Myślę, że 90%, jak nie więcej, pierwszy odruch, czy świat się nie zmienił wtedy, kiedy ja spałem. I znowu wrócę do szkoły. Mówię do moich uczniów, słuchajcie, naprawdę, jak przez chwilę do niej nie napiszesz, że też ją mucio kochasz, to ona naprawdę dalej będzie cię kochała. Mam taką nadzieję, że jak napiszesz, i bardzo was o to proszę, teraz mam religię, 45 minut nie będę się odzywał, dasz radę wytrzymać, to ona naprawdę się na ciebie nie obrazi. On naprawdę jest w stanie to wytrzymać. Może nawet czasami dobrze jest złapać taki oddech w komunikowaniu. I szczerze mówiąc, nawet jak nie będziesz na Facebooka przez jakiś czas, czy tam Twittera, czy jakiekolwiek inne komunikatory, to podejrzewam, że świat aż tak mocno diametralnie się nie zmieni i dalej będziesz, no myślę, że w tym samym miejscu. I ten świat, no nie wiem, chyba że cię interesuje, co się w Brazylii stało, albo za Kongo, w Korei, no bo takie informacje dostajesz pewnie na bieżąco. Ale pamiętaj, to ty rządzisz. To ty decydujesz. I oczywiście możesz na to zmarnować swoją codzienność. Ale możesz w końcu tak naprawdę otworzyć oczy. Dlaczego to jest takie istotne? Powiesz, ksiądz, teraz tylko tej relacji do tego, do drugiego człowieka. Ale to ma też bezpośrednio odzwierciedlenie w naszej relacji do Pana Boga. Jak trudno o skupienie. Bo tutaj rozpraszaczka, jedna, druga, trzecia. Jak trudno o to, żeby wybrać na Eucharystii 45 minut, może z jakimś małym haczykiem, bo ogłoszenie, bo niedzielna. A ja i tak myślami gdzieś tam wybiegam, już myślę o tym, co ja będę robił po południu, z kim ja się nie spotkam, kogo jeszcze trzeba odwiedzić, kto do mnie przyjedzie. To jest wszystko piękne. ale na pytanie, czy naprawdę byłeś na Eucharystii? Czy naprawdę otworzyłeś swoje serce na to, co Pan Bóg chciał Tobie przekazać? Prawdopodobnie mógłby zmarnować kolejną taką sposobność. Ufam, że nie. Denerwuje mnie jako księdza, przyznam Wam się, chociaż nigdy tego nie pomyliłem, że ktoś będąc na Eucharystii dzwoni mu ten telefon. Dobra, to jest jeszcze zrozumiałe, po prostu nie wyciszy. Ale wkurza mnie, jak on odbiera ten telefon i wychodzi. Wow! Już widzę, jak idzie do swoich przyjaciół, tak, na jakiś jubileusz, gadają sobie, śmieją przy stole, dzwoni telefon, on ma gdzieś całe towarzystwo, szacunek do nich. Choćby nawet to, że przyszedł, bo kocha, jest w jakiejś relacji. No i ten telefonik, obojętnie kto tam dzwoni, może pani z reklamą, ale on się staje ważniejszy niż ten człowiek, który jest obok. Często jest tak, że właśnie wszystko dookoła staje się jakby istotniejsze, ważniejsze niż to, co ja w danym momencie przeżywam. Zobacz, rano była Eucharystia. Piękne, piękne doświadczenie. My ciągle mówimy o tym, że to jest najważniejsze doświadczenie pielgrzymiego szlaku. Ten trud teraz modlitwy to jest wszystko piękne, ale całym szczytem i źródłem, tak mówi Kościół i nie tylko, jest Eucharystia. Jeżeli naprawdę uda się Tobie przeżyć ją na maksa, całymi swoimi emocjami, całym sobą, oczyszczony, to powiem Ci szczerze, że nie będziesz chciał z takiej Eucharystii wychodzić. Że będziesz chciał jeszcze zostać w Kościele i czymś naturalnym będzie to, że Ty będziesz uwielbiał Jezusa Chrystusa. Że poświęcisz dla Niego jeszcze te kilka minut. Bo czymże jest ten czas poświęcony dla Pana Boga w porównaniu do tego, co On przygotował dla nas. Tak jak sobie człowiek uzmysłowi, że to, co przygotował, to jest wieczna miłość. A przecież miłość jest super, prawda? Lubicie, jak ktoś powie do Was, kocham Cię? Ja bardzo. A jak jeszcze Ty powiesz komuś, kocham Cię, to myślę, że to nie jest zranienie tego drugiego człowieka. To jest najpiękniejsze słowo, które można wypowiedzieć. Bo jako pierwszy wypowiedział je Bóg do człowieka. Kocham Cię i daję Ci możliwość kochania. I nie zmarnuj ani jednej sposobności, żeby miłość się w Tobie rozwijała i żebyś mógł tę miłość rozdawać. Ja lubię o tym, bo to jest tak naprawdę proporcjonalnie przeciwnie do tego, co się dzieje z pieniędzmi. Choćby nawet, mam stóweczkę w portfeliku, idę sobie na jakieś zakupy, to kupiłem jakieś podstawowe rzeczy, chleb, masło, jakąś tam wodę, bo idę na pielgrzymkę, może jakieś plastry, maści i tak dalej. Stówki nie ma, prawda? A z miłością jest tak, że jak rozdajesz, rozdajesz i rozdajesz, to ciągle masz jej coraz więcej i coraz więcej. Choćby nawet niektórzy z Was niedługo wstępują w związek małżeński. Tak. Nawet śpiewające. Akurat tak się dobrze złożyło, że śpiewające. Niektóre są świeżo po śpiewające. A niektórzy już odliczają ileś tam lat. Czyż to nie jest coś cudownego, że wtedy, kiedy zaczynamy siebie kochać, to nie jest tak, że my nie kochamy tych, których kochaliśmy do tej pory. My dalej kochamy naszych rodziców, nasze rodzeństwo, naszych przyjaciół. Potem, kiedy już z tej miłości naszej odlubieńczej, małżeńskiej pojawia się potomstwo, to nie jest tak, że ja mniej teraz kocham męża, no bo przelałam miłość na dziecko. To będzie chora miłość, to będzie zła miłość. To być może nawet nie będzie miłość, tylko skrzywdzenie. Nie, ja mam tak dużo miłości wtedy od Pana Boga, że wystarczy, żeby kochać mojego męża, moją żonę. Wystarczy, żeby dalej kochać moich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, tych, którzy są w moim życiu. I mocno też kochać, równie mocno kochać swoje dziecko. Może czasami ktoś powie, najbardziej na świecie. No przecież wy wiecie, że najbardziej na świecie trzeba kochać Pana Boga. I kochać tego człowieka, któremu się to obiecało. Wszystkich pozostałych pewnie też. Ale to jest miłość, która nigdy się nie będzie wyczerpywała. Miłość, którą tak naprawdę będzie można ciągle, nieustannie eksploatować, rozdawać, rozdawać i będzie się jej pojawiało coraz więcej. Jeżeli tylko w to uwierzymy, jeżeli pójdziemy za tym źródłem, bo jak człowiek nie zapomni, skąd jest miłość, to myślę, że będzie zawsze dobrze kochał. I że zawsze będzie czuł się kochany. Dlaczego? No bo nawet wtedy, kiedy nie usłyszę tego od człowieka, przyjdzie na Eucharystię i kolejny raz usłyszy to od swojego Boga. A Bóg nie umiera. Bóg żyje, jest wieczny, ciągle nieustannie jest dla człowieka, podobnie jak nasza dusza. Ona nie umiera, więc istotnym jest, czym się będzie karmiła tutaj, czym będzie żyła tutaj na ziemi, tu i teraz, bo potem tym samym będzie się karmiła przez całą wieczność. Chyba wszyscy razem stwierdzimy, że dobrze jest, kiedy się jest kochany. A gdyby tak ktoś obiecał nam taką miłość na wieki wieków, przecież to coś pozytywnego, nie ma nic piękniejszego. To chyba warto o ten cel zawalczyć. Ale nie jutro i nawet nie wczoraj, bo wczoraj już minęło. Zawalczyć o ten cel dzisiaj, tutaj, gdzie jesteś, teraz, bo teraz na pewno istnieje. A później, jak dostaniemy od Pana Boga, to miło, ale to później i tak stanie się, że teraz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.